Tu Paryż, RFI, środa, 28 maja. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński, w studiu Grażyna Chmurska i technik Jean-Philippe. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości. Podejmowany w Warszawie przez prezydenta Kaczyńskiego, premiera Tuska, Sejm i Senat, prezydent Francji Sarkozy podpisał dokument o strategicznym partnerstwie Francji i Polski, ogłosił pełne otwarcie francuskiego rynku pracy dla obywateli 8 wschodnioeuropejskich krajów Unii Europejskiej oraz zapowiedział, że Francja w czasie swojej prezydentury europejskiej zaproponuje Ukrainie partnerstwo zmierzające do przyjęcia jej do Unii. Za chwilę szerzej o tym opowie nasz specjalny wysłannik w Warszawie, Marek Brzeziński. Premier Izraela Ehud Olmert zamieszany jest w aferę korupcyjną. Minister obrony Ehud Barak apeluje o natychmiastową jego dymisję. Fuad Siniora został ponownie powołany na stanowisko premiera rządu w Libanie. W Nepalu obalona została monarchia, a lada chwila proklamowana zostanie republika. Były negocjator irański w sporze o program nuklearny i przeciwnik prezydenta Ahmadinejada Ali Larijani został przewodniczącym parlamentu irańskiego. W Pekinie spotkali się po raz pierwszy w historii przywódcy Chin i Tajwanu. We Francji zatrzymany został pod zarzutem nadużycia zaufania akcjonariuszy i przestępstw giełdowych były prezes koncernu EADS produkującego Airbusy Noël Forjard. Słuchają Państwo Paryża RFI. Po dzienniku przeglądu prasy dokonają Piotr Kamiński i Agnieszka Kumor. Magazyn Euronet pod redakcją Anny Rzeczyckiej poświęcony jest dziś stosunkom polsko-francuskim. O francuskim rynku pracy z polskiego punktu widzenia będzie w nim mówić Hanna Stypułkowska-Gutier, prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Francji. Następnie nadamy nowości muzyki klasycznej w wyborze Piotra Kamińskiego, kronikę teatralną Agnieszki Kumor, rogatki wersalskie Katarzyny Zawickiej i magazyn literacki w opracowaniu Krzysztofa Rutkowskiego na temat motywu obłoków w Biblii i w Kabale. Tu Paryż. Z wiadomości rozpoczynamy od polsko-francuskich wydarzeń w Warszawie. Zacieśnienie stosunków, strategiczne partnerstwo w Unii Europejskiej, otwarcie francuskiego rynku pracy oraz pozytywna odpowiedź na troskę Warszawy o relacje Unii z Ukrainą to główne owoce kilkugodzinnej wizyty, która potwierdza nowy kurs we francusko-polskich relacjach. Z Warszawy telefonuje nasz specjalny wysłannik Marek Brzeziński.
Nicolas Sarkozy został przyjęty w Pałacu Prezydenckim na krakowskim przedmieściu przez Lecha Kaczyńskiego, a następnie spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Sarkozy podpisał w Warszawie dwa porozumienia, to najważniejsze z Lechem Kaczyńskim o strategicznym partnerstwie łączącym Polskę i Francję. Zawarto także porozumienia o współpracy w dziedzinie nauki, technologii oraz wzajemnego uznania dyplomów i tytułów naukowych. Rozmawiano również o sprawach bezpieczeństwa, chodzi o wymianę danych poufnych. Sprawy, które dzielą obydwie strony, to kwestia ograniczenia i uregulowania problemu imigracji, na czym Francji bardzo zależy, a do czego strona polska nie przywiązuje wielkiego znaczenia, oraz problem ochrony środowiska, na którego realizację Polski w tej chwili nie stać. Zwrócili na to uwagę w czasie rozmów w łazienkach Nicolas Sarkozy i Donald Tusk, który podkreślił, że polski dynamiczny rozwój gospodarczy związany jest przede wszystkim z wykorzystaniem węgla i zajmie czasu, aby to zrozumieć. Można odnieść wrażenie, że spotkanie z prezydentem Kaczyńskim mimo przyjacielskich gestów po obydwu stronach miał bardziej sztywny charakter niż z premierem Tuskiem w Pałacu na Wodzie, gdzie w zamian za poparcie Unii dla Śródziemnomorza Tuskowi udało się uzyskać silne poparcie dla Partnerstwa Wschodniego. Sarkozy zapowiedział zorganizowanie konferencji unijno-ukraińskiej po objęciu przez Francję przewodnictwa w Unii. Niemniej, mimo przyznania Ukrainie statusu specjalnego partnerstwa, nie chciał podać daty ewentualnego przyjęcia Ukrainy do Unii, porównując jej sytuację do Turcji. Donald Tusk powiedział:
ja mogę z pełną odpowiedzialnością i czystym sumieniem powiedzieć, że ta współpraca między Polską a Francją nie jest koniunkturalna, tylko wyrasta z naszych głębokich przekonań. Znaczy i osobistych, i podobnej filozofii, podobnego spojrzenia na Europę i jej sąsiedztwo. Dlatego ja mogę z pełną odpowiedzialnością i czystym sumieniem powiedzieć, że ta współpraca między Polską a Francją nie jest koniunkturalna, tylko wyrasta z naszych głębokich przekonań. Znaczy i osobistych, i politycznych naszych rządów. Śmiem twierdzić, także naszych narodów.
Wymiar symboliczny i polityczny miał wystąpienie Nicolas Sarkozy'ego w Sejmie, gdzie z jednej strony podkreślał, jak wielką rolę przywiązuje Francja do stosunków z Polską, co miało zaznaczyć zerwanie z epoką Chiraca i fatalnym wrażeniem, jakie jego słowa spowodowały wśród Polaków. To właśnie tam oficjalnie prezydent Sarkozy poinformował o całkowitym otwarciu 1 lipca tego roku francuskiego rynku pracy dla Polaków. Gest mający podkreślać fundamentalną zasadę, z jakiej wyrasta Europa. Otwartych drzwi przed wszystkimi jej obywatelami. Z Warszawy Marek Brzeziński, RFI.
Dodajmy, że Komisja Europejska natychmiast wyraziła satysfakcję z decyzji o otwarciu francuskiego rynku pracy. Wrócimy do tego tematu w magazynie Euronet po przeglądzie prasy. Konferencja prasowa w Warszawie stała się skądinąd trybuną dla dyskusji prezydenta Sarkoziego z Komisją Europejską na temat francuskiego deficytu budżetowego i VAT-u na paliwa. Francja oczekiwała dziś na tak zwane zalecenie polityczne Komisji w sprawie ograniczenia deficytu, który według Brukseli zbliża się do 3% poprzeczki, zamiast obniżać się. Prezydent Sarkozy zakwestionował obliczenia Komisji, przeciwstawiając im statystyki francuskie, a ponadto stwierdził, że choć niewątpliwie deficyt trzeba zmniejszać, to nie można kłaść go na karb jego rządów, skoro jest prezydentem od 13 miesięcy, a budżet Francji jest deficytowy od 35 lat. Jeśli chodzi o VAT na paliwa, Sarkozy sugeruje, że w związku z gwałtownym wzrostem cen nie należałoby aplikować VAT-u powyżej pewnej ceny paliwa dla ulżenia konsumentom. Komisja uważa, że byłby to bardzo zły sygnał dla eksporterów ropy. Tu Paryż RFI, oto dalsze wiadomości. Kryzys polityczny w Izraelu. Nazajutrz po ujawnieniu przez amerykańskiego biznesmena implikacji premiera Ehuda Olmerta w domniemaną aferę korupcyjną w latach 1990-2002 wzmaga się presja na rzecz jego dymisji. Dymisji lub zawieszenia w czynnościach domagał się dziś w szczególności lider Partii Pracy i zarazem minister obrony Ehud Barak. Olmert, który w cytowanym okresie, nie będąc premierem, przyjął 150 tysięcy dolarów w gotówce, twierdzi, że nic nie oferował w zamian, więc nie było to przekupstwo, lecz wsparcie dla jego partii. To też według rzecznika premiera nie ma mowy o dymisji. Wszelako taką możliwość rozważa się publicznie. W razie zawieszenia w czynnościach jego funkcję przejęłaby na 100 dni minister spraw zagranicznych Ciepi Livni. W razie dymisji zaś o stanowisko premiera mogliby się ubiegać Ehud Barak, bliski współpracownik Olmerta Chaim Ramon oraz szef Likudu Benjamin Netanyahu. I ta ostatnia możliwość budzi niepokój co do dalszych losów procesu pokojowego i stosunków z autonomią palestyńską. W Nepalu obalona została monarchia, a lada moment proklamowana zostanie republika. Anna Rzeczycka.
Tysiące Nepalczyków wyległo dziś na ulice najważniejszych miast kraju, by zamanifestować swą radość z narodzin republiki i oficjalnego obalenia monarchii. Wybrane w kwietniowych wyborach Zgromadzenie Konstytucyjne, w którym byli rebelianci maoistowscy mają ponad 1/3 mandatów, ma dzisiaj formalnie doprowadzić do przekształcenia ostatniego królestwa hinduistycznego w Himalajach w republikę. Wczoraj do późnych godzin wieczornych źródła na dworze królewskim w Katmandu nie wyjaśniły oficjalnie, czy król Gyanendra opuści pałac w ciągu 15 dni, tak jak oczekują tego partie tworzące tymczasowy rząd Nepalu, i czy przeniesie się do swej wyremontowanej niedawno i wyposażonej w lądowisko dla helikopterów prywatnej rezydencji w Katmandu. Portrety monarchy znikły już ze wszystkich miejsc publicznych oraz z banknotów. Ministerstwo Pokoju i Odbudowy powiadomiło, że były Pałac Królewski przekształcony zostanie w Muzeum Narodowe. Królowie rządzili Nepalem od 240 lat. Maoiści walczyli z monarchią od 110 lat. Podpisali z władzami porozumienie pokojowe w 2006 roku, po czym wygrali pierwsze wybory. W ciągu ostatnich 10 lat z powodu konfliktu śmierć poniosło 13 tysięcy osób.
Fuad Siniora został ponownie powołany na stanowisko premiera rządu jedności narodowej w Libanie przez nowego prezydenta Michela Slemana. Nie było to wcale oczywiste. Jego kandydaturę wysunęły zgodnie wszystkie ugrupowania antysyryjskie, podczas gdy opozycja na czele z Hezbollahem już od listopada ubiegłego roku żądała jego dymisji. Większość parlamentarna miała jednak w zanadrzu kandydaturę znacznie bardziej drażniącą Hezbollah w osobie Saada Hariri, syna zamordowanego w 2005 roku premiera Rafika Hariri. Według znawców polityki libańskiej ponowny wybór Fuada Seniory może jednak oznaczać szczególnie trudny i długotrwały proces formowania gabinetu. Zarówno przywódcy Hezbollahu, jak lider Wolnego Ruchu Patriotycznego, generał Michel Aoun, zapowiadają, że wezmą udział w rządzie jedności narodowej, ale jako opozycja. Ali Larijani, którego wszyscy pamiętają jako zręcznego i nieustępliwego negocjatora w dyskusjach na temat irańskiego programu nuklearnego z zachodnimi dyplomatami i Międzynarodową Agencją Energii Nuklearnej, został przewodniczącym irańskiego parlamentu. W inauguracyjnym przemówieniu podkreślił on nadrzędną rolę parlamentu w stosunku do władzy wykonawczej, co obserwatorzy tłumaczą jako ostrzeżenie, a nawet atak na prezydenta Ahmadinejada, którego decyzje ekonomiczne budzą coraz większy opór irańskich elit politycznych. Z rolą negocjatora Ali Larijani pożegnał się przed 7 miesiącami wskutek konfliktu właśnie z Ahmadinejadem, którego zresztą był konkurentem w wyborach prezydenckich w 2005 roku. W Pekinie po raz pierwszy od 1949 roku spotkali się przywódcy rządzących partii Chin i Tajwanu. Hu Jintao, szef Komunistycznej Partii Chin, i Wu Po-hsiung, szef Kuomintangu. Ponownie Anna Rzeczycka.
W Pekinie po raz pierwszy od 1949 roku spotkali się przywódcy rządzących partii Chin i Tajwanu. Hu Jintao, szef Komunistycznej Partii Chin, i Wu Po-hsiung, szef Kuomintangu. Telewizja chińska transmitowała to spotkanie na żywo, pokazując obu przywódców ściskających sobie dłonie i pozujących do fotografii. Hu Jintao skorzystał z okazji, by podziękować Tajwanowi za pomoc udzieloną ofiarom niedawnego trzęsienia ziemi w Sichuanie. Wu Po-hsiung, szef Kuomintangu, przybył do Pekinu na czele 16-osobowej delegacji swej partii, która kieruje Tajwanem od czasu porażki zwolenników niepodległości w wyborach parlamentarnych w styczniu bieżącego roku i prezydenckich w marcu. Nowy prezydent Tajwanu, Ma Ying-jeou, opowiadający się za zbliżeniem z komunistycznymi Chinami, został zaprzysiężony zaledwie 8 dni temu. Tajpej zapowiedziało ponadto, że bezpośrednie rozmowy chińsko-tajwańskie zostaną wznowione w czerwcu bieżącego roku, po 10 latach przerwy. Chiny nie przestają uważać Tajwanu za część swego terytorium i czekają na ewentualne zjednoczenie.
We Francji w nową fazę weszło śledztwo w sprawie masowej wyprzedaży akcji posiadanych przez członków dyrekcji koncernu EADS, do którego należy Airbus, na kilka dni przed ich gwałtowną bessą, co zdarzyło się na wiosnę 2006 roku. Ówczesny prezes EADS, Noël Forgeard, został dziś zatrzymany na 48 godzin pod zarzutem przestępstw giełdowych, mianowicie nielegalnego wykorzystania poufnych informacji i rozpowszechniania informacji fałszywych. Tuż przed wyzbyciem się akcji i przed ujawnieniem złych wyników spółki, dyrekcja EADS wydała optymistyczny komunikat dotyczący kondycji finansowej koncernu. Na tej operacji Forgeard zarobił 2,5 miliona euro, jego dzieci 4 miliony 200 tysięcy, a oprócz tego co najmniej kilku członków dyrekcji koncernu i jego filii zarobiło od kilkudziesięciu tysięcy do ponad miliona euro każdy. Słuchają Państwo Paryża RFI. Były to wiadomości dziennika, a teraz kolej na przegląd prasy, którego dokonają Piotr Kamiński i Agnieszka Kumor, a właściwie Agnieszka Kumor i Piotr Kamiński.
Nie ma co ukrywać, polska wizyta prezydenta Sarkoziego nie przedostała się na żadną czołówkę porannej prasy. Może gazety są już troszkę znudzone wszędobylskim prezydentem, gdyż tylko katolicka La Croix w ogóle umieszcza tam jego nazwisko i to wyłącznie w kontekście przedwczorajszego wystąpienia radiowego szefa państwa, w którym poinformował on Francuzów, czego mianowicie nie zrobi, by im się żyło lepiej. Niemal symbolicznie Francuzi odpowiedzieli dzisiaj w sondażu wskazującym na 3-procentowy spadek ogólnych nastrojów i nadziei na przyszłość. Zaglądamy jednak dalej i cóż widzimy? Ano im bardziej zaglądamy, tym bardziej Sarkoziego w Warszawie tam nie ma. W Libération ani słowa, w La Croix ani dudu, w ekonomicznych Les Echos żadnego materiału redakcyjnego, jedynie wypowiedź pani Leny Kolarskiej-Bubińskiej o tym, czego Polacy oczekują od Sarkoziego. Oczekują mianowicie, by uważnie wysłuchał argumentów w kwestii partnerstwa z Europą Wschodnią i razem z Polską i z Niemcami przeciwstawił się apelom nadchodzącym na przykład z Włoch o zatrzaśnięcie drzwi do Unii dla nowych krajów. I tylko w Le Figaro na 8 stronie u dołu mała notka w rubryce dyplomacja, skąd francuski czytelnik dowie się o dwukrotnym przekładaniu wizyty na tle protokolarnym. Wiadomo, że prezydent Kaczyński i premier Tusk spierali się o pierwszeństwo w rozmowach z Sarkozym. Przypomnij sobie opryskliwą uwagę Chiraca pod adresem krajów Europy Wschodniej oraz w ostatnich słowach poinformowany zostanie o rychłym otwarciu francuskiego rynku pracy dla obywateli tejże części kontynentu, a więc dla Polaków. Może mamy widzenia, ale wygląda na to, że prasa francuska solidarnie skrywa przed czytelnikami groźbę zalewu polskich hydraulików, a wysuniętą przez Warszawę koncepcję partnerstwa wschodniego, co ma być przedmiotem warszawskich rozmów, ma w najgłębszym poważaniu. La Croix wypełnia natomiast swój obowiązek wobec algierskich chrześcijan, dając na czołówce informację o procesach, jakich padają oni ofiarą obecnie w tym kraju. Ten sam temat poruszają też Libération i Le Figaro. Libération czytamy, że prokurator, który badał sprawę oskarżonej o prozelityzm Habiby Quider, dał jej jasny wybór. Albo natychmiast wróci na łono Mahometa, albo będzie miała proces. Żaden adwokat w mieście Tiaret nie zgadza się podjąć jej obrony. Zrobi to dopiero zuchwała pani mecenas Heludja Halfun z Tizi Ouzou, wyspecjalizowana w procesach skandalicznych. Wszystkie algierskie stowarzyszenia obrony praw człowieka mówią o inkwizycji, cytując groteskowe i napastliwe pytania sędziego. Zrobili ci egzamin kwalifikacyjny do nieba? Libération przypomina, że wolność sumienia figuruje wprawdzie w algierskiej konstytucji, zarazem jednak 28 lutego 2006 wprowadzono ustawę, na mocy której wszelka próba nawrócenia muzułmanina na inne wyznanie czy rozpowszechnienie dokumentów mających na celu wstrząsnąć podstawami jego wiary pociągnie za sobą karę więzienia od 2 do 5 lat oraz grzywny od 5 do 10 tysięcy euro. Habiba Quider została schwytana z kilkoma egzemplarzami Pisma Świętego, uznano zatem, że je rozpowszechnia. Adwokatka argumentuje na to, że karze się nie za zamiar, ale za czyn. Tego zaś nie stwierdzono. I przypomina zapis konstytucyjny. Wszystko na nic. Dziennik informuje, że odbyło się ostatnio 10 takich procesów, gdzie oskarżeni padali ofiarą coraz to surowszej interpretacji owej ustawy. Sypią się wyroki, duchownym chrześcijańskim odmawia się wiz, wydalono zwierzchnika algierskiego kościoła protestanckiego, zamyka się świątynie. Minister do spraw religijnych Bouabdellah Goulamallah twierdzi, że chrześcijanie mają nieograniczone prawa. W Algierii sądy godzą jedynie w kampanię ewangelizacji, która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. La Croix poświęca całej sprawie pełne 2 strony, pisząc, że bardzo interesuje ona prasę algierską, która nie waha się surowo krytykować rządową inkwizycję. Le Soir d'Algérie, dziennik francuskojęzyczny, zgromił premiera Belchadema za niewczesną deklarację, wedle której to islam jest konstytucją Algierczyków. Ministrowi do spraw religijnych dostało się na łamach innego francuskojęzycznego dziennika Al-Watan. Z drugiej strony jednak rządowy dziennik o dumnie brzmiącej nazwie Wolność, Liberté, napadł na Francję, a szczególnie na panią Rama Yad, sekretarza stanu do spraw praw człowieka, za jej słowa krytyki wobec antychrześcijańskich prześladowań i procesów.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Popołudniowy Le Monde wgryza się w meandry najnowszej afery korupcyjnej w Izraelu. Na premierze Olmercie ciąży podejrzenie o branie łapówek od amerykańskiego obywatela żydowskiego pochodzenia Morisa Talanskiego. Pisze o tym korespondent francuskiej gazety w Jerozolimie Michel Boulle-Richard. Wedle informacji zebranych dotychczas przez prokuratora, wysokość sum wahała się od 3000 do 8000 dolarów. Olmert nie chciał czeków, przekonał mnie, że tak będzie wygodniej, twierdzi Talanski, który zbierał fundusze na organizacje żydowskie, a Olmertowi miał przekazać ogółem 150 tysięcy dolarów. Oprócz tej sumy były jeszcze inne pożyczki na podróż do Włoch, na pobyt w luksusowym hotelu w Nowym Jorku. Owszem, premier lubi cygara, drogie zegarki, eleganckie hotele i wysoki standard życia, ale jak przyznaje sam Talanski, za podarki niczym się nie odwzajemnił. Taka jest zresztą linia obrony izraelskiego premiera. Policja izraelska szacuje na 500 tysięcy dolarów prezenty Talanskiego podarowane wpływowemu członkowi partii Likud, gdyż w okresie, gdy Olmert je przyjmował, nie był jeszcze premierem. Był za to ministrem handlu i przemysłu w rządzie Ariela Sharona, przypomina Le Monde. Odpowiadając na pytania prowadzących śledztwo 8 maja bieżącego roku, premier Olmert stwierdził stanowczo: nigdy nie przyjąłem łapówek, nigdy nie włożyłem grosza do własnej kieszeni. Jak na razie śledztwo dopiero się rozpoczęło. Policja przeprowadziła przeszukania, podczas których przejęto liczne dokumenty świadczące o przyjęciu przez Olmerta darów w naturze. Od czasu, gdy został on mianowany premierem, Talanski widział go tylko raz. Jego prezenty skończyły się z rokiem 2003. Nigdy nie czerpałem z tego żadnych prywatnych korzyści, stwierdził w czasie przesłuchania przez izraelskiego prokuratora. Uf czeka obecnie na zeznania sekretarki i adwokata Olmerta, którzy pośredniczyli w tych darowiznach, by wyjaśnić, jak zostały one spożytkowane. Przeciw izraelskiemu premierowi toczone są trzy inne śledztwa. Czy w aferze korupcyjnej z amerykańskim przedsiębiorcą zostanie mu przedstawiony akt oskarżenia? Trudno powiedzieć. Jak na razie prokuratura ma bardzo słabe podstawy, a premier stanowczo odrzuca zarzuty. A pokazał w przeszłości, że jest niezwykle drobiazgowym specjalistą, jeśli chodzi o procedury prawne. Czytamy w Le Monde.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Zanim przejdziemy do magazynu Euronet, proponuję posłuchać wypowiedzi prezydenta Francji Nicolas Sarkozy'ego w dzisiejszej wypowiedzi w Warszawie.
Le développement spectaculaire de l'économie polonaise est la meilleure réponse au fantasme de ce qu'on a appelé le plombier polonais. La libre circulation des personnes est à la base de l'Union européenne. Eh bien aujourd'hui, il est temps pour la France de lever les dernières restrictions à la libre circulation des travailleurs polonais comme des travailleurs des autres États qui ont rejoint l'Union en 2004. Je vous annonce donc que la France lèvera toutes les restrictions avant le 1er juillet de cette année.
Spektakularny rozwój polskiej gospodarki jest najlepszą odpowiedzią na fantazmat tego, co określono mianem polskiego hydraulika. Swobodny przepływ osób leży u podstaw Unii Europejskiej i dla Francji nastała pora na zniesienie ostatnich restrykcji, które były przeszkodą dla swobodnego przepływu pracowników z Polski i innych krajów włączonych do Unii w 2004 roku. Informuję więc Państwa, że Francja zniesie wszystkie restrykcje przed 1 lipca tego roku.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Prezydent Francji Nicolas Sarkozy poinformował w Warszawie, że 1 lipca 2008 roku francuski rynek pracy zostanie otwarty dla 8 krajów postkomunistycznych, które weszły do Unii w 2004 roku, w tym oczywiście dla Polski. Wierzę w Europę, powiedział Sarkozy, i chcę to udowodnić w Polsce. Do tej pory Francja zapowiadała utrzymanie ograniczeń w dostępie do swojego rynku dla pracowników z nowych krajów Unii Europejskiej do maja 2009 roku. Historię uwalniania francuskiego rynku pracy, która przebiegała w kilku etapach, przypomina prezeska francusko-polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Hania Stypułkowska-Gutierre.
Dwa lata temu zostały otworzone 61 zawodów najpierw i to zostało w styczniu poszerzone do 150 zawodów. Sektor budowlany, szpitale, restauracje, hotele, zawody handlowe, zawody informatyczne i to są właśnie te zawody, które zostały dotychczas uwolnione. Drugim celem to było oczywiście zwalczanie pracy na czarno, bo jest to rzeczywiście dość problematyczne we Francji, nie tylko we Francji, zresztą w innych krajach, ale we Francji się to bardzo surowo i ostro zwalcza obecnie. No i oczywiście, jeżeli się uwalnia zawody, jest możliwość zatrudnienia osób w sposób absolutnie legalny, to wtedy te osoby płacą składki, no i gdzieś wszyscy, tak jak mówi Sarkozy, każdy na tym wygrywa. Wygrywa na tym państwo francuskie, ale wygrywają również pracownicy, ponieważ nie pracując na czarno mogą zarabiać w sposób normalny, płacić składki, przede wszystkim mieć jakieś zabezpieczenie zarówno społeczne, jak i emerytalne.
A proszę mi powiedzieć, jaką opinię mają polscy pracownicy we Francji?
Generalnie znakomitą opinię. Z tego, co słyszę od francuskich naszych członków czy klientów, to są szalenie zadowoleni. Przede wszystkim Polacy uchodzą za uczciwych, rzetelnych i dobrych pracowników i fachowców. Natomiast muszę powiedzieć i przyznać, że ze strony francuskiej powstaje wiele nieporozumień z punktu widzenia finansowego, ponieważ no niestety jeszcze tkwi w pamięci Francuzów, że Polska to jest były kraj komunistyczny i że mogą wykorzystywać pracowników polskich, co na dzień dzisiejszy nie powinno mieć w ogóle miejsca, ponieważ pracownicy polscy winni być traktowani równorzędnie z pracownikami francuskimi i szczególnie z punktu widzenia wynagrodzenia.
Jest to ostrzeżenie pod adresem Polaków, uważajcie, nie dajcie się wykorzystywać.
Absolutnie i to jest hasło, które bym chciała przez państwa media puścić, tak żeby pracownicy polscy nie dali się oszukiwać i żeby po prostu się poinformowali, jakie są faktycznie warunki na rynku pracy francuskim, jakie są minimalne pensje i jakie są przede wszystkim układy zbiorowe, które ich dotyczą, tak żeby wiedzieli, na czym stoją i jakie mają prawa.
W pani rozeznaniu, jakie sektory we Francji najbardziej potrzebują pracowników?
No, sektorów jest sporo, które są, że tak powiem, prężne z punktu widzenia zapotrzebowania siły roboczej. Nadal oczywiście, ale to nie jest wyjątek, ponieważ ten problem się pojawia obecnie praktycznie biorąc we wszystkich krajach europejskich, łącznie z Polską. Jest to sektor budowlany. Do tego dochodzą różne sektory wyspecjalizowane, związane z metalurgią, ze spawaniem. W tych sektorach oczywiście też jest duże zapotrzebowanie pracowników, gdzie polscy fachowcy, przede wszystkim ludzie, którzy pracowali na przykład na stoczniach czy w zakładach przemysłowych w Polsce, mają świetne wykształcenie i są ogromnie doceniani. Oczywiście inne sektory są też bardzo prężne w tej chwili we Francji. Mówię o sektorze szpitalnym, gdzie jest wielkie zapotrzebowanie na pielęgniarki, na lekarzy. Jeszcze jeden sektor, który jest również bardzo prężny, to jest sektor restauracyjno-hotelarski. Już na dzień dzisiejszy ten sektor został częściowo uwolniony. Jeszcze jeden sektor, który jest szalenie prężny, to jest branża rolnictwa, gdzie również jest zapotrzebowanie na pracowników sezonowych, ale można też znaleźć pracę na pełny etat w tym sektorze, przede wszystkim na południu Francji, gdzie rzeczywiście coraz trudniej jest znaleźć pracowników, ponieważ siła robocza pochodząca z Hiszpanii, z Portugalii, z Maroka czy z Tunezji coraz bardziej niechętnie udaje się do Francji i francuscy rolnicy z tego powodu cierpią.
Mówiła prezeska francusko-polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Hania Stypułkowska-Gutierrez, która wszystkim Polakom wybierającym się do pracy do Francji radzi, by wcześniej zasięgnęli szczegółowych informacji w polskich lub francuskich agencjach pracy oraz w konsulatach Francji na terenie Polski.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
W pierwszym roku swej dyrekcji w Teatro de l'Europe Odeon Olivier Py zaserwował nam wspaniałe danie. Niezwykle osobistą wersję Orestei, arcydzieła Aeschylosa. Spektakl porywa wiarą reżysera w zwycięstwo sprawiedliwości i humanizmu nad rządzą krwi, zbrodnią i wojną domową. Człowiek może zatriumfować nad swoim losem, przyjmując go za własny. Musi jednak przedtem nazwać popełnione winy, iście teologiczna wizja antycznej Orestei w oczach szalenie płodnego twórcy. Oresteia wydaje się najmniej tragiczna z wielkich dramatów antycznych, choć zachodzą w niej mrożące krew w żyłach wydarzenia, to przecież kończy się dobrze. Dzieciobójca i zwycięzca spod Troi, Agamemnon, który ofiarował swą córkę Ifigenię, by greckie statki mogły wyruszyć na wojnę, po powrocie do Argos sam staje się ofiarą zemsty swej żony Klitemnestry. Ta z kolei pada z rąk matkobójcy Orestesa, syna przybyłego z wygnania na Parnasie, by pomścić króla. ojca. Ścigają go erynie zrodzone z krwi matki i nie spoczną, dopóki nie wychłepczą jego duszy do cna. Udręczony uciekinier szuka ratunku w świątyni Apollina, który targuje się z Ateną. Wynik głosowania, którego prapremiera w historii ludzkości dokonuje się w powołanym przez boginię Areopagu ateńskim, przeważy na stronę Orestesa Mondra Pallas. Wprowadzi bowiem nowe prawo, ludzie mają odtąd sądzić ludzkie czyny w zgodzie z prawem boskim. Już nie ślepa zemsta, lecz prawo kierować mają życiem ludzkiej społeczności. A mściwe Erynie pod postacią błogosławionych, Eumenid, roztoczą swą opiekę nad każdym domem, znajdując schronienie i cześć w grodzie, które chciały zniszczyć. W Orestei człowiek przestaje być przedmiotem niezrozumiałych dla siebie praw i wyroczni staje się podmiotem własnego losu. A owa podmiotowość możliwa jest dzięki poznaniu, wydaje się mówić Olivier Py. Reżyser umieścił akcję tragedii w dekoracjach z żelaznych elementów, które budują potężną fasadę pałacu, jego ściany i podwórzec. Wielofunkcyjna scenografia jest dziełem Pierre-André Witza. Częstokroć działania aktorskie umieszczone są wysoko, na podejściu, u szczytu schodów, w białym pokoju na piętrze, Klitemnestra odsłania przed starcami swe krwawe dzieło. Jak gdyby reżyser chciał wynieść spektakl na rzadko dziś uczęszczane szczyty. Taka jest również gra aktorska, odrealniona, ubrana w formę, w koturn, nieco operowa, a przez to wyśrubowana w swym patosie i niecodziennej poetyce. Niestety na dłuższą metę napięcie aktorów przeradza się w krzyk, niektórzy płacą za to częściową utratą głosu. Brakuje wycieniowania na tej nieco monochromatycznej palecie środków aktorskich. Olivier Py wpadł na genialny pomysł pozostawienia partii chóru w oryginalnym greckim brzmieniu i przede wszystkim jako śpiewu, rozpisanego na fantastycznie brzmiący kwartet. Muzykę skomponował Stefan Lisz. Buduje w ten sposób most między współczesnością a antyczną Grecją, stwarza na scenie ex nihilo mit. Spektakl porywa czystą i jasną wizją teatralną. Nada Strankar w roli Klitemnestry wyraziła ją chyba najpełniej grą tragiczną, komiczną, prowokującą. To chyba największa dziś obok Catherine Jeżel i Catherine Samy, aktorka tragiczna we Francji, która w tak nowoczesny sposób w duchu swojej epoki umie wyrazić małość i wielkość osoby ludzkiej. Czy to będzie Strindberg, czy Aischylos, los czy autorzy współcześni. Nie ma w tym spektaklu puszczonych ról, ale my wymieńmy Bruno Sermona, który z epizodu posłańca umiał wykrzesać rozpacz żołnierza, który po latach tułaczki wraca do domu rodzinnego i nie umie się w nim znaleźć. Przytoczmy na koniec anegdotę zanotowaną przez Ludwika Hieronima Morstina we wstępie jego przygód teatralnych i przypomnianą przez Stanisława Marczaka-Oborskiego w jego przewodniku teatralnym. W czasie premiery tragedii Aischylosa Eumenidy, gdy cień Klitajmestry zjawił się przed świątynią w Delfach, by obudzić i zachęcić do czynu drzemiące tam furie, zaszły dziwne sceny wśród widzów w teatrze. Kilka kobiet dostało ataku szału, kilku starców umarło z wrażenia. Nazajutrz zebrała się Rada Miejska miasta Aten i osobną uchwałą zwróciła się z prośbą do Aischylosa, by poskromił lot swego geniuszu i pisał sceny mniej natchnione i mniej wspaniałe, ale też mniej wstrząsające, bo tego publiczność wytrzymać żadną miarą nie może. Od 2500 lat żadna władza nie zwracała się z taką prośbą do autora dramatycznego. Oresteja Aischylosa w reżyserii Oliviera Py w paryskim Odeonie.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
Tout le monde écoute RFI.
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 Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Książki i autorzy.
Krzysztof Rutkowski.
Wszechobecność jest cechą chmur. Ta ich właściwość pobudzała wyobraźnię wizjonerów i mistyków od czasów biblijnych. Tak zaczyna się esej Symboliczne doświadczenie chmury w Biblii, w dawnej mistyce żydowskiej i w średniowiecznej kabale Charlesa Mopsika, znakomitego francuskiego znawcy mistycyzmu żydowskiego, tłumacza najważniejszych tekstów mistyków żydowskich, przedwcześnie zmarłego autora dzieł takich jak Kabała, Drogi Kabały oraz Płeć, dusz, płynność różnicy seksualnej w kabale. Czy w Biblii występują chmury czy obłoki? Francuscy i polscy tłumacze Biblii wybierają najchętniej słowo obłok, by oddać hebrajskie słowo anan i aramejskie arafel. Charles Mopsik twierdzi, a jemu ufam, że słów anan i arafel nie oddają dobrze słowa chmura lub obłok, bo idzie tu jeszcze o coś innego, o objawianie się Boga, który przecież nie chce się objawiać, i o formę jego obecności, chociaż zakazał on surowo Hebrajczykom sporządzania swoich przedstawień. Wypada zatem sięgnąć do pamięci mowy i zajrzeć do słowników. Polszczyzna strzeże słowa, które dobrze przylega do biblijnych chmur obłoków. Tym słowem jest opona. Oczywiście nie opona samochodowa, ale opona jako zasłona, okrywająca, opinająca coś, tkanina ozdobna, okrycie, pokrowiec, powłoka. Chmury są dziwaczne, nieuchwytne, ale dotykalne, niby gęste, ale przepuszczające jasność i same zmiennie jaśniejące, groźne, ale też chroniące przed skwarem. Chmury płyną i zmieniają kształty, a przecież w swej zmienności pozostają sobą, promieniują niezliczonymi barwami, niekiedy przecina je tęcza. Chmury odgrywają każdego dnia przedstawienie. Są zjawą realną, jednoczącą sprzeczności. To, co na górze, z tym, co na dole, jasność i ciemność, grozę i opiekę, skrytość i nieskrytość. Chmury intrygowały poetów i proroków od niepamiętnych czasów. Charles Mopsik zwrócił uwagę, że chmury, opony odgrywały w Biblii ogromnie ważną rolę w ekonomii zbawienia. W Księdze Wyjścia Bóg obecny w chmurze towarzyszy ludowi Izraela w drodze przez pustynię. Bóg ukazuje się ukryty w chmurze, chociaż powiedział on Mojżeszowi: nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu, i chociaż zakazał, by go przedstawiano. On zezwala, by go widziano w postaci wielkiej, kłębiącej się masy chmur, przemieszczającej się przed tłumem w roli przewodnika. Masa skłębionych chmur odkrywa i skrywa Bożą moc i chwałę. A zatem dzień pojawia się on jako chmurna opona, w nocy jako ogień. W ogniu Bóg objawia swą moc bezgraniczną i niekiedy niszczycielską, momentalną, gwałtowną, czasami przeraźliwą. W chmurach, oponach jego obecność jest trwała, opiekuńcza, chociaż zwiewna i zmienna, jak obłokom i chmurom przystało. Chmurna opona ruchliwa i żywa jest niezbitym dowodem na to, że on jest. Chmurna opona służy też za tłumik, ponieważ osłabia straszliwą moc jego głosu. To poprzez grubą oponę Bóg mówi. On zezwala, by jego głos stawał się słyszalny, ale nie raził i nie zabijał. Opona osłabia moc jego głosu, tworzy rodzaj pudła rezonansowego i filtra, zabezpiecza przed ogniem i modeluje moc słowa. Ludzie mogą głos usłyszeć i nie ogłuchnąć. Głos Boga nie tylko się zresztą słyszy, ile widzi, o czym powiada księga Zohar. Rabbi Ana rzekł, napisano, i wszystek lud widział głosy. Czemu widział? Przecież powinno być słyszał. Ale uczą nas, że owe głosy były jakby ucieleśnione w ciemności, wśród obłoków i mgły, i dawały się widzieć, tak jak widzi się istoty cielesne. Bo oto ukazała się postać, a synowie Izraela zobaczyli to, co zobaczyli, i usłyszeli to, co usłyszeli, pośród tej ciemności chmur i mgły. Bóg w oponie chroni lud przed własną siłą. Fenomen meteorologiczny zamienia się w instrument troski. Obłok chmura opona stanowi, według Charlesa Mopsika, mitologem kosmiczny, najczęściej i najchętniej używany przez dawnych Hebrajczyków do przedstawienia Bożej obecności, która może być miażdżąca i opiekuńcza zarazem. Lud lęka się tej obecności, ale prorok przystępuje do niej właśnie dlatego, że objawia się ona i skrywa jednocześnie w oponie. Czytamy w piśmie: wtedy cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos trąby i widząc górę dymiącą, przeląkł się i drżał i stał z daleka. I mówili do Mojżesza: mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać, ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli. Bóg każe swemu prorokowi iść, wymaga od niego przemieszczenia się w stronę opony. Mojżesz musi wejść w oponę, by usłyszeć, co Bóg chce mu powiedzieć. Więcej nawet, kroki Mojżesza przybliżają Bożą obecność. Mojżesz zmierza ku niej, a Bóg zmierza ku swemu prorokowi. Mojżesz rusza ku górze, a wtedy Bóg wstępuje w chmurze ku niemu. Pan rzekł do Mojżesza: wstąp do mnie na górę i pozostań tam, a dam ci tablice kamienne, prawo i przykazania, które napisałem, by ich pouczyć. Chwała Boża jest gorącym ogniem, który zamienia się w obłok oponę i nie pali. Lud czuje jednak, że ta opona jest ogniem, a nie mgłą. Bóg mieszka w swej oponie, a powyższe wersety Księgi Wyjścia sugerują nawet, że Bóg jest oponą. A jeśli nawet tak nie jest, to z pewnością chmura, obłok, opona jawiła się dawnym Hebrajczykom jako najbardziej rozpowszechniona forma przejawiania się obecności Bożej. W psalmach Bóg mówi przez oponę, przemawiał do nich w słupie obłoku, słyszeli jego zlecenia i przykazania, które im nadał. Okazuje się zatem, że opona Pana składa się z dwóch sprzecznych ze zdroworozsądkowego punktu widzenia substancji. Z wody, chmura, obłok, i z ognia. W dzień ogień krzepnie w oparach obłocznych. W nocy woda zamienia się w ogień, w gromy, w błyskawice. Ogień huczy i błyska, o czym mówi również Księga Liczb. W dniu, kiedy stawiano przybytek, okrył go wraz z namiotem świadectwa obłok i od wieczora aż do rana pozostawał nad przybytkiem na kształt ognia. I tak działo się zawsze. Obłok okrywał go w dzień, a w nocy jakby blask ognia. Opona Pana jest tarczą i pancerzem, ale też straszliwą bronią, mierzącą zarówno we wrogów, jak i przypominającą o konieczności przestrzegania prawa przez lud chroniony przez Pana. Hebrajczycy, widząc oponę w postaci chmury obłoku lub ognistego słupa, stawali z Bogiem twarzą w twarz. Charles Mopsik napisał tak: możemy zaryzykować twierdzenie, że w pewien sposób chmura jest idolem Boga, naturalną formą boskości ukształtowanej, ale jednocześnie bezustannie się przemieniającej oraz przemienianej przez podmuch wiatru. Obłok jest obrazem boskości podlegającym bez przerwy nieprzewidywalnym metamorfozom, uniemożliwiającym uchwycenie wyobrażenia boskości w postaci zastygłej rzeźby. Jak wyrzeźbić obłok w kamieniu? W jaki sposób uchwycić to, co bez przerwy się przemieszcza, przemienia, przekształca z minuty na minutę? Obłok opona w roli symbolicznej reprezentacji Bożej obecności czyni człowieka bezsilnym. Nigdy nie uda mu się boskości oswoić, ani przyswoić jej sobie jako rzecz. Mickiewicz wiedział wiele o oponach Pana. Słowacki też wiedział o nich wiele. Oto cała jaskrawość polskich romantyków.
RFI.
Słuchają Państwo Paryża, RFI.
To było 40 lat temu. Rok 1968 na świecie. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
Make love, not war. To sztandarowe hasło hipisów. Właściwie wszystko streszcza się w tych czterech słowach. Wszystko, co najważniejsze. Kochajmy się, nie wojujmy. Hipisi byli pięknymi dziećmi kwiatami, które nie chciały nikomu czynić zła, które to zło czyniły tylko sobie. Ale też nie w imię destrukcji po prostu, ale w nadziei poznania istoty życia, dotarcia do jego najgłębszych tajemnic, najgłębszych i najbardziej intymnych uczuć. A drogę do tej wiedzy miały otworzyć narkotyki. I niektórym otworzyły w sposób definitywny. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison i wielu innych zmarło na skutek przedawkowania narkotyków, tych złotych pigułek, które stwarzały tak fascynujący, tak głęboki, tak inny niż otaczający ich świat.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real.
Wszyscy byli młodzi i pożerali życie. Z tej przykładowej trójki, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, żadne nie dożyło nawet trzydziestki. Ich wartością nadrzędną była wolność. Wolność wykrzykiwana, wyśpiewywana, wyrywana pazurami za wszelką cenę. Kto z ówczesnych dwudziestolatków nie pamięta filmu Easy Rider, symbolu wolności? Potrzeby, której mieszczańska mentalność nie była w stanie ani pojąć, ani tym bardziej zaakceptować. Dla przeciętnego dusi grosza byli brudnymi, leniwymi włóczykijami.
To facet, który ma długie włosy, bardzo długie, wygląda odrażająco, chodzi na bosaka, nosi koszulę z mnóstwem napisów, ma piękne życie.
Ale młodzi, jak to młodzi, robili swoje, mówili wolność, to znaczy nie mieć nic do stracenia. Brali swoją torbę, harpun, kolejne symbole epoki, brudną, czerwoną bandanę i wsiadali na motor. Jechali przed siebie, jak Janis Joplin i Bobby McGee. Symbolem wolności był też ich sposób ubierania się, zupełne zaprzeczenie grzecznej mody lat 60. Walcząc z konwenansami, stworzyli jednak własny kanon mody. Długie, kwieciste spódnice albo mini, ledwo przykrywające pośladki, dżinsy, koniecznie brudne. Wszystko nadzwyczajnie kolorowe, wielowarstwowe, wiszące, niechlujne i pełne wdzięku dziecka w za dużej koszulinie. No i przede wszystkim włosy, koniecznie długie.
She asked me why. I'm just a hairy guy. I'm hairy noon and night. Hair that's a fright. I'm hairy high and low. Don't ask me why. Don't know. It's not for lack of bread, like the grateful dead. Darling,
she's got hair, long beautiful hair, shiny, gleaming, steaming.
Get me down to their hair, shoulder length or longer. Here, baby, there, mama, everywhere, daddy, daddy.
Hair znali wszyscy. Wszyscy śpiewali piosenki z tego musicalu sfilmowanego dużo później przez Milosza Formana. Na tych piosenkach uczyli się angielskiego. A oto definicja hippisa przedstawiona przez Michaela Sterlinga, aktora grającego jedną z głównych ról w filmie Formana.
Ja myślę, że ktoś taki jak pan, kto zdjął krawat. Prawie wszyscy je wtedy nosili. Kto chce robić to, na co ma ochotę, to co czuje, tak jak to czuje, jak to widzi, nie bacząc na żadne zwyczaje, na wychowanie, jakie otrzymał. To ktoś prawdziwy, to wszystko.
W spektaklu, a potem w filmie zawarte zostały właściwie wszystkie hasła przewodnie hippisów. Żyjmy dniem dzisiejszym, nie myślmy o przyszłości, wierzmy tylko młodym, bo dorośli zgubili sens życia, bo dali się wepchnąć w tryby głupiej machiny codzienności. Sprzeciwmy się im, sprzeciwmy się wszelkim skostniałym instytucjom. Kościołowi, szkole, wojsku, rodzinie, dajmy władzę ludom. Nie posiadajmy niczego. Kochajmy się. Kochajmy wszystkich naszych braci, niezależnie od koloru ich skóry. Precz z konkurencją, z karierą, z hipokryzją. Precz z wojną. A pamiętać trzeba, że były to lata wojny w Wietnamie i to właśnie sprzeciw wobec niej był jednym z głównych haseł hippisów. Dniem dzisiejszym, a to znaczyło też korzystajmy ze wszystkiego, co nam życie daje. Kochajmy w pełni, nie ograniczajmy się do jednego partnera, skoro tylu innych może nam dać szczęście. Wolna miłość i seks, o którym mówi się bez ogródek, żadnych tabu. Dzisiaj to wydaje się takie oczywiste, ale 40 lat temu to była prawdziwa rewolucja seksualna.
You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate.
Chciałabym móc w tym krótkim expose na temat ruchu hipisowskiego przypomnieć przede wszystkim jeszcze więcej muzyki, bo on się właśnie przez swoją muzykę najlepiej wyrażał. Ale tej muzyki i to znakomitej było tyle, że mogłam pokazać tylko kilka przykładów. Czasu mało, ale nie może go zabraknąć dla Jimiego Hendrixa.
Hey Joe, I said, where you going with that gun in your hand?
I cóż tu jeszcze dodać? Można by o dzieciach kwiatach mówić godzinami. Nie kochali ich dorośli z ich czasów. Byli kontrowersyjni, ale wierzyli w miłość, w pokój, w równość, wolność i braterstwo. Wierzyli w piękno. I stworzyli lub natchnęli do stworzenia najwspanialszej muzyki minionego stulecia.
Słuchali Państwo audycji Radio France International z Paryża. Dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.